Kochani, to w imię Boże. Więc jak dostałem ten temat, Eucharystia, źródło jedności, aby byli jedno, nie wiem dlaczego, ale przypomniał mi się epizod z trzeciej pielgrzymki Jana Pawła, kiedy byłem na Błoniach w służbie porządkowej, kościelnej służbie porządkowej i rano na Błoniach byliśmy my tylko i służba bezpieczeństwa. I wtedy, wtedy bardzo gorliwie ten ewangelizacyjnie miałem przy sobie plik takich różnych książeczek, więc przez pierwszego lepszego, który to był obok mnie, przedstawiłem się, no on powiedział, nie pamiętam w tej chwili, czy był Darek, czy Czarek, modlę się tak naprzemiennie za jednego albo drugiego i powiedziałem mu, czy chcę sobie poczytać coś ciekawego. No wziął chętnie, poszedł, po jakimś czasie w końcu wrócił. Jeszcze później przyszedł się pożegnać i mówił, że jadą teraz do Gdańska, ale wtedy mi zadał pytanie, jak sobie wyobrażasz życie wieczne? No mnie troszkę zaskoczyło, no ale byłem niedawno na łazie. Powiedziałem mu, że coś takiego przeżyłem na łazie. Przeżyłem jedność, przeżyłem wspólnotę. Mówię, wiem, zdaję sobie sprawę, że to jest tylko w jakimś sensie czasowe, że mogą między ludźmi powstać konflikty, coś takiego, ale jest to dla mnie jakimś modelem wieczności, model wspólnoty. Nie zadowoliło go to. I później się zastanawiałem w zasadzie, jak to jest, ale jeszcze w książkach Lewisa i w opowieściach z Narnii i przede wszystkim w książce Podział Ostateczny znalazłem podobny pogląd. Niebo to jest wspólnota, jedność, piekło to jest samotność. Tuż przed swoją męką Chrystus modli się za po prostu sposób jakiś dramatyczny. Jest ostatnia wieczerza. On daje nam swoje ciało i swoją krew na pokarm. I później, w tym co zanotował święty Jan Ewangelista, w sposób dramatyczny modli się do Ojca za swoich uczniów i za tych, którzy uwierzą w Jego słowa. Słowa Jego uczniów. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli będziecie się wzajemnie miłowali. I znowu, pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. I w końcu, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno. Jak ty, Ojcze, we mnie, a ja w tobie, aby i oni stanowili jedno w nas, aby świat uwierzył, żeś ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś ty mnie posłał, żeś ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Tak na marginesie to sobie może dzisiaj tak trochę mi przyszła taka myśl, być może heretycka, że tak jak Jezus jest obrazem Ojca, Boga Niewidzialnego, tak samo Kościół jest obrazem Trójcy Świętej. Ma być przynajmniej obrazem Trójcy Świętej. Mam posiadać tą samą jedność, którą ma, i tą samą miłość, jaka panuje między Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Tej miłości bezinteresownej, jaką Bóg ma do nas, pokoju serca, pokoju między narodami i tej jedności świat dać nie może. Niestety, chrześcijanie często też nie. Jeszcze jeden chciałem fragment przytoczyć, bo w ogóle ogólnie lubię tę modlitwę arcykapłańską Pana Jezusa, ten tekst i on mi jest bardzo bliski. A tu jeszcze mowa jest o nazwie naszej wspólnoty, więc trochę mówię w całości. Chociaż mi Zosia wykreśliła. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina. A każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy jesteście już czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, jeżeli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, który we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie, i zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, proście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania ojca mojego i trwam w jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tego, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Wytrwajcie w miłości mojej. To jest klucz naszej wędrówki za Chrystusem. I oto po zesłaniu Ducha Świętego te sławy się realizują. Kościół rzeczywiście trwa w jedności. Trwali oni w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwie. Bojaźń ogarniała każdego, gdyż apostołowie czynili wiele znaków i cudów. Proście o cokolwiek chcecie, to wam się spełni. Ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali majątki i dobra, rozdzielali je każdemu według potrzeby. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i w prostocie serca. Nauka apostołów i łamanie chleba, czyli Eucharystia, połączone z nią wtedy chrześcijańskie agapy, to były te czynniki, które cementowały Kościół. Ten ideał nie trwał długo. Władca tego świata, szatan, nie pozostawił Kościoła w spokoju. Jak atakował Jezusa, tak i atakował Kościół. Jezus to zapowiedział uczniom. Jeżeli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie pierwiej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jak swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo ja wybrałem was sobie ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem. Sługa nie jest większy od swego Pana. Jeżeli mnie prześladowali, to i was prześladować będą. Jeżeli moje słowa zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko będą wam czynić z powodu mego imienia, bo nie znają tego, kto mnie posłał. Te ataki były od zewnątrz i od wewnątrz. Więzienie, bicie uczniów, a w końcu zabójstwo Jakuba, Szczepana i innych. Wewnątrz też zaczynały się niesnaski pomiędzy Żydami z Palestyny, a Żydami z diaspory. Później jeszcze nastąpiły problemy na styku Żydzi i nawróceni z pogaństwa Grec. Ale Kościół trwał. I trwa i rozwija się mimo wszystkich tych przeciwności. Święty Paweł tak pisze. Ponieważ jeden jest chleb, przeto i my, liczni, tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. Eucharystia jest źródłem, sakramentem i źródłem kościelnej jedności. To już zostało zauważone w początkach chrześcijaństwa i w utworze, który pochodzi z II wieku, a niektóre jego fragmenty są nawet starsze niż niektóre teksty Pisma Świętego. Didache jest napisany w ten sposób. Jak ten chleb łamany wcześniej był rozproszony po górach, a potem zebrany stał się jednością, tak Kościół od krańców ziemi niech zgromadzi się w Twoim Królestwie. Śpiewamy to nieraz. Jak ten chleb, co łączy złote ziarna, tak niech miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łączy kropel wiele, tak nas Chryste swoim złącz Kościele. To jest tekst równoległy z Pismem Świętym, z Nowym Testamentem. Święty Cyprian, biskup Kartaginy w III wieku tak pisze. Ofiary Pana ukazują jasno jedność chrześcijan, ugruntowaną i mocną, ugruntowane mocną i niepodzielną miłością. Gdy Pan nazywa swoim ciałem chleb uczyniony ze zjednoczenia licznych ziaren, wskazuje na nas zgromadzony lud, który On podtrzymuje. A gdy zaś nazywa swoją krwią wino wyciśnięte z licznych gron winnych, wskazuje podobnie naszą trzodę złożoną z wielości złączonej w jedno. Święty Augustyn to podsumował. Eucharystia to sakrament pobożności, znak jedności, węzeł miłości. A obecny katechizm Kościoła katolickiego mówi, ci, którzy przyjmują Eucharystię, są ściślej zjednoczeni z Chrystusem, a tym samym Chrystus łączy ich ze wszystkimi wiernymi w jedno ciało, czyli Kościół. Dla pierwszych chrześcijan Eucharystia stanowiła niejako chleb powszedni. Ich spotkania odbywały się cotygodniowo w Dzień Słońca, czyli w naszą niedzielę, a nawet i częściej. Być może nawet i codziennie. Opis pierwszej Eucharystii załączył w całości, łącznie się z podkreśleniem, że to jest prawdziwe ciało, prawdziwa krew Chrystusa, święty Justyn Męczennik, który zmarł w 165 roku. On ten opis zapisał, to opisał w swojej apologii. W dniu zaś zwanym Dniem Słońca odbywa się w naznaczonym miejscu zebranie wszystkich nas, zarówno z miasta, jak i wsi. No i tutaj jest opis, ja nie chcę czytać, bo mam się skracać. Jeszcze jedna rzecz jest. Rzecz, która mnie kiedyś właśnie w Laskach usłyszałem na rekolekcjach ekumenicznych tą sprawę i w 304 roku w czasie prześladowań, już może ostatnich, wywołanych przez cesarza Diokleciana w miejscowości Abitena, w dzisiejszej Tunezji, grupa 49 chrześcijan zebrała się, aby obchodzić Eucharystię. Zostali zaaresztowani i przeprowadzeni do Kartaginy, gdzie przesłuchiwał ich prokonsul Anolin. Zachowały się akta tego procesu. Na pytanie prokonsula, dlaczego złamali zakaz cesarza, ich przywódca, nie wiem, bo w jednej wersji słyszę, że biskup, w innych gdzie indziej pisze, że to był lektor emeritus, odpowiedział sine dominico non possumus. Czyli nie możemy żyć, nie gromadząc się w niedzielę dla sprawowania Eucharystii. Brakowałoby nam sił do podejmowania codziennych trudów i musielibyśmy się ugiąć pod nimi. Po strasznych torturach zostali straceni. Zmarli, ale zwyciężyli. Wspominamy ich dzisiaj w chwale zmartwychwstałego Chrystusa. My też potrzebujemy tego chleba, by podejmować trudy i zmęczenia podróży. Udział we mszy święty, spożywanie chleba eucharystycznego jest potrzebą chrześcijanina, który może w ten sposób odnaleźć energię niezbędne do podjęcia drogi, która jest przed nim. To jest ten sam w Eucharystii to jest ten sam Chrystus, który był na ziemi i ten sam, który jest obecny w chlebie eucharystycznym i w każdym miejscu na ziemi. Możemy go spotkać jedynie wespół ze wszystkimi innymi. Możemy go przyjąć jedynie w jedności. Następstwo jest jednoznaczne. Nie możemy komunikować się z Panem, jeżeli nie komunikujemy się między sobą, bo Eucharystia jest sakramentem jedności. I teraz smutna refleksja. W 304 roku oni nie mogli żyć bez Eucharystii. Kilka wieków później, w 1215 roku na IV Soborze Laterańskim, uchwalono obowiązek corocznej Komunii Świętej. I wcześniej wolno było chyba tylko, już wtedy chyba wolno było w ogóle przystępować 3 razy. Franciszkanie mieli przywilej 4 razy w ciągu roku do Komunii Świętej. Zastępowano to komunią oczu. Ale w 1054 Kościół zaczął się usypać. Już nastąpiła schizma wschodnia. Rozdzielenie Kościoła Wschodniego Zachodniego. Niedługo później, 1517 rok, i rozlatuje się Kościół Zachodni. Nie wiem, ale tak skojarzyłem. Ci ludzie nie mogli żyć bez Eucharystii, ci ludzie mogli żyć bez Eucharystii. Sakrament Eucharystii zresztą jest tym czynnikiem, który bardzo dzieli chrześcijan. Próby różnego rodzaju, żeby pojednać, są 2 podejścia. Protestanckie, które mówi, że jakąś niedoskonałą jedność można budować przez dopuszczanie się wzajemne, przez gościnność eucharystyczną, przez dopuszczanie się wzajemnie do stołu pańskiego i stanowisko katolików i prawosławnych, którzy mówią, wspólny udział w Eucharystii jest możliwy tylko w jedności, w pełnej prawdzie. Kościół katolicki w pewnym sensie dopuszcza do interkomunii, jak się mówi, czyli do komunii ludzi, którzy nie należą bezpośrednio do Kościoła katolickiego, w tym wypadku prawosławnych. Z różnymi ograniczeniami ludzi, którzy wyznają tą samą wiarę, co Kościół katolicki w obecność Jezusa w Eucharystii. Ja byłem świadkiem dwóch albo więcej takich przypadków. Brat Roże z Teze, który nawet chyba przystępował w czasie chyba odprawiony przez kardynała Wojtyłę mszy świętej do Komunii Świętej w Krakowie u Dominikanów. I między innymi siostra Regina Witt, diakonisa luterańska, która w czasie naszej rekolekcji w Laskach, rekolekcji ekumenicznych, też przystępowała do Komunii Świętej. Papuszką nierozłączką, druga siostra, to była siostra Joanna Losow, członek Komisji Episkopatu Polski do spraw ekumenizmu Franciszkanka od Krzyża. Więc na pewno to nie było nielegalne, jak to mi Zosia się obawiała. Natomiast możliwość odwrotna, to znaczy możliwość przystąpienia katolika do stołu pańskiego w kościołach wyrosłych z reformacji. W kościołach prawosławnych jest możliwość, tylko że oni wcale tej możliwości nie widzą i nie dopuszczają raczej katolików do stołu pańskiego. Natomiast chętnie, prawdopodobnie byłaby ta możliwość u protestantów, ale w tym wypadku Kościół jest przeciwny temu. I Jan Paweł II w encyklice Ecclesia de Eucharistia pisze tak. Wierni, Katolicy, szanując przekonania religijne naszych braci odłączonych, winni jednak powstrzymywać ją od uczestnictwa w komunii rozdzielanej podczas celebracji w tych kościołach właśnie protestanckich, ażeby nie czynić wiarygodną dwuznaczności dotyczącej natury Eucharystii i w konsekwencji nie zaniedbać obowiązku jasnego świadczenia o prawdzie. I teraz, mówiłem, że kościoły są bardzo silnie podzielone w sprawie Eucharystii. Kościoły Zachodu. I dlatego ja przedstawię może bardzo krótko, właśnie tak w zarysie, naukę o Eucharystii. Głównie obecność Jezusa w chlebie i winie. Uobecnienie śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w liturgii eucharystycznej, aktualny udział w owocach misterium paschalnego, wiąże się z pełną rzeczywistością obecności Jego ciała i krwi pod postaciami chleba i wina, mocą wzywanego Ducha Świętego, przez powtarzanie w modlitwie eucharystycznej słów ustanowienia Eucharystii. Przez to chleb i wino zostają przemienione w ciało i krew Pana. Aby to wyjaśnić, jak to jest, że widzimy chleb w dalszym ciągu, a to jest już ciało i krew Pańska, teologia średniowieczna odwołuje się do greckiego filozofa Arystotelesa. Rozróżnia on w rzeczach substancję, czyli tak zwaną istotę lub naturę, i przypadłości. Przypadłościami nazywa się wszystko, co nie należy do istoty rzeczy, na przykład forma, kolor, smak. Katolicy wyjaśniają przemianę jako wydarzenie, w którym istota, substancja chleba i wina zamienia się w istotę ciała i krwi Chrystusa. Wszystko inne pozostaje tak jak przedtem. Wygląd, skład chemiczny i tak dalej. Zaczęto to nazywać transubstancjacją, przemianą substancji, czyli przeistoczeniem. I teraz ja się swego czasu pytałem ojca Kłoczowskiego, mówię, no przecież substancja to zupełnie dzisiaj znaczy co innego. Jak to wytłumaczy? Nie za bardzo, to jest najlepsze wytłumaczenie, nie za bardzo jest inne. Moje na prywatny użytek to jest takie, jeżeli mam Biblię i chyba tam poleżę. I teraz weźmy po prostu Biblię i weźmy jakąś inną książkę wyznaniową, księgę. Drukowaną w tej samej drukarni, na tym samym papierze biblijnym, tą samą farbą drukarską. Na wygląd, na skład chemiczny jest to samo. Ale jedna księga jest Słowem Bożym, a druga nie wiem czym. Właśnie przez swoją zawartość przez to wszystko. Nic się tam nie zmienia. Tam się są inaczej tylko ułożone kropelki farby. Jedna jest Słowem Bożym, druga nie. To jest takie moje prywatne określenie. Kościół prawosławny. Eucharystia, jak podaje prawosławne wyznanie wiary, jest sakramentem, w którym chrześcijanin przyjmuje prawdziwe ciało i prawdziwą krew Jezusa. Krew Jezusa Chrystusa jednoczy się z Nim na odpuszczenie grzechów i na życie wieczne. W sakramencie tym otrzymujemy uświęcenie, oczyszczenie, przemienienie i zbawienie. Mając na uwadze wielkie znaczenie tego sakramentu jednoczącego się ze zbawieniem, Kościół udziela go również dzieciom. Udziela się go dzieciom w czasie chrztu. Również z sakramentem bierzmowania. W Eucharystii przyjmujemy prawdziwe ciało i krew Jezusa. Myślów, to jest ciało moje, to jest krew moja. Kościół prawosławny nie przyjął nauki o przeistoczeniu i konsubstancji. Zgromadzenie modli się o zesłanie epiklesis Ducha Świętego, który przemienia chleb i wino w ciało i krew. Jest to przemiana zarówno substancji, jak i przypadłości, które nie możemy oglądać. I tu jest ten sposób, powiedzmy po ludzku. Zakłada, że jest Kościół prawosławny zakłada, że jest to ciało i krew Pańska, nie, a to, że widzimy chleb, to jest po prostu tylko, że nasze oczy są na uwięzi, tak jak oczy tych dwóch uczniów, którzy szli do Emaus i szedł z nimi Jezus, a oni go nie widzieli. Że na tej podobny sposób jest ten. Jest to tajemnica wiary i przez wiarę przyjmujemy to jako cud. To jest nauka Kościoła prawosławnego. Protestantyzm. Jeżeli chodzi o sakrament Eucharystii, najbardziej zbliżony do prawosławia i katolicyzmu jest luteranizm, pośrodku jest anglikanizm, kalwinizm i metodyzm. A na przeciwległym krańcu jest cwinglizm i kościoły ewangelikalne. Kościół, sakrament Eucharystii w wymienionych kościołach posiada różne nazwy, takie jak sakrament ołtarza, wieczerza pańska, wieczerza święta, komunia święta, czy też Eucharystia. I teraz luterańska nauka o Eucharystii. Na pytanie, co to jest sakrament ołtarza, Marcin Luther w swoim małym katechizmie odpowiada: jest to prawdziwe ciało i prawdziwa krew Pana naszego Jezusa Chrystusa pod chlebem i winem nam chrześcijanom do spożycia i picia przez samego Chrystusa ustanowiona. Luther ani na chwilę nie wątpił, że w tym sakramencie jesteśmy uczestnikami prawdziwego ciała i krwi Chrystusa i że w nim realnie, substancjalnie i rzeczywiście obecnie jest ukrzyżowany i zmartwychwstały Jezus Chrystus. Z istniejących w starożytnym kościele dwóch nauk o Eucharystii, transubstancji i konsubstancji, Kościół katolicki na Soborze Laterańskim w 1215 roku przyjął naukę o transubstancji, a luteranizm przyjął później naukę o konsubstancji. Czyli ciało i krew Jezusa są obecne wraz z postaciami chleba i wina. Przy czym obecność ta jest tylko na czas po prostu Eucharystii. Luther skupił swą uwagę nie na tym, jak dochodzi do obecności Chrystusa, ale na kwestii przyjęcia Jego ciała i krwi i zbawiennego oddziaływania na wierzących. Jeszcze jedno, co tam chciałem przy prawosławiu powiedzieć. Tak jak my mamy słowa konsekracji, w Kościele Prawosławnym ta modlitwa eucharystyczna nie ma wydzielonego momentu, który by można było dochodzić do przeistoczenia. Cała modlitwa konsekracyjna prowadzi do przeistoczenia. Konsekwencją tego podejścia w kościele luterańskim jest usunięcie przez luterańską teologię takich form jak adoracja, przechowywanie Najświętszego Sakramentu, procesje eucharystyczne, zanoszenie wiatyku chorym. Po prostu ksiądz luterański idzie do chorego i odprawia przy jego łóżku wieczerzę pańską. Jeszcze takie fragmenty właśnie z tego tekstu o luteranizmie. Eucharystia odnawia wspólnotę z ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusem. Jest zapewnieniem życia wiecznego, daje odpuszczenie grzechów i zbawienie. Ale też jest sakramentem, który odnawia wspólnotę między braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest wieczerzą jedności między poszczególnymi wierzącymi a całym Kościołem. Dlatego nigdzie podział Kościoła nie jest tak boleśnie odczuwalny, jak właśnie podczas wspólnej komunii świętej. Dla luteran sakrament ten daje przedsmak życia wiecznego, a przeszłe i przyszłe wydarzenia zbawcze stają się dla nas teraźniejszością. Druga odmiana protestantyzmu, czyli kalwinizm i Zwinglizm, to są dwie szwajcarskie odmiany. Kalwin zakłada duchową obecność Chrystusa w chlebie i winie. Chrystus jest realnie obecny w wieczerzy świętej, ale w Duchu Świętym. Dusza wierząca podczas wieczerzy pańskiej unosi się przez wiarę do nieba, gdzie jest Chrystus, aby połączyć się z Jego uwielbionym ciałem i krwią. Wierzący spożywa tylko chleb i wino, które są znakami ciała i krwi pańskiej, ale wewnętrznie, duchowo, od samego Pana dzięki Duchowi Świętemu przyjmuje ciało Chrystusa jako pokarm duchowy i Jego krew jako duchowy napój, dzięki którym zyskuje zapewnienie życia wiecznego. Ciało Pańskie i krew są bowiem prawdziwym pokarmem i napojem tej wieczerzy. Czyli przyjmując ciało, jeżeli Luther mówił, w tym chlebie i w tym winie jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew, to dla Kalwinów, przyjmując chleb i wino, duchowo przyjmuje ciało i krew pańską. Zwinglinizm. Tutaj już jest pojęcie zupełnie symboliczne. To znaczy obecność ciała i krwi pańskiej jest tylko taka, jak jest obecność Chrystusa pomiędzy Taka jest im obecność Chrystusa między wiernymi, czyli gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam jestem pośród nich. I to jest tam, ten pogląd wyznaje większość kościołów ewangelikalnych. Ja teraz taką próbowałem taką ankietę robić. Pytałem się dziewczyny, którą znam z kościoła zielonoświątkowego, no dałem mi te trzy, czy ten, no mówi, to jest chyba ten, ta ostatnia jest u nas. Miałem jeszcze okazję rozmawiania z tym, chyba z pastorem wolnych chrześcijan, to jest taka troszeczkę zbliżona do baptyzmu. Przez telefon rozmawiałem z nim i on powiedział mi, że no, w zasadzie my nie dochodzimy, w jaki sposób Chrystus jest obecny w Wieczerzy Pańskiej. My tylko mówimy te, po prostu odmawiamy te modlitwy, które mówił Chrystus przy, to jest ciało moje, to jest krew moja, ale nie wnikamy jak i co się dzieje. To symboliczne pojmowanie przez Zwingli nauki o Wieczerzy Pańskiej rozbiło jedność już na samym początku, jedność ruchu reformacji. Podczas rozmowy Marcina Lutra z Ulrichem Zwinglim i jego zwolennikami w Marburgu nie doszło do porozumienia właśnie ze względu na naukę o sakramencie ołtarza. W rezultacie Luther się zdenerwował, napisał kredą na czarnym blacie stołu hoc et enim corpus meum i wstawszy od dysputy nie pożegnał się z Zwinglim, mówiąc jedynie: wy macie innego ducha. Kościół metodystyczny, tu mam pewien problem, mianowicie jak dawniej rozmawiałem z tym, z pastorem poprzednim, to mi mówił, już? No jest 5 po, na górze mam 5 po. Zdążę, to już niedużo, naprawdę. Kościół metodystyczny, więc rozmawiałem, to mówił mi, że mają różne poglądy, całą gamę poglądów i mówił, i że mówi, podając komunikację, to według wiary waszej niech wam się stanie. Ten mi się trochę, ten obecny mi się trochę tak wyślizgiwał, nie chciał mi powiedzieć tak wyraźnie, za czym się odpowiada. Wydaje mi się, że tam jest rzeczywiście różnorodność poglądów. Czyli od luteranizmu do kalwinizmu, czy nawet zwinglizmu. Zależy chyba nawet może i od zboru. Przepraszam. Ale tu patrzę na komentarz z urokowy, więc... Różnorodność poglądów na temat Eucharystii w poszczególnych kościołach protestanckich nie przeszkadza im w interkomunii i w intercelebracji, czyli w wspólnocie ambony i ołtarza. I tu jest też taka ciekawa, że chociaż kalwini i luteranie mają dość duże rozbieżność, jednak w Polsce obowiązuje jedność ołtarza i ambony. Ale też mi pastor swego czasu, niestety nieżyjący ksiądz Miklek, mówił mi właśnie, że jak podaje komunię świętą temu wyznawcy kościoła reformowanego czy kalwiniście, to mu podkreślę, że to jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew Jezusa Chrystusa. Natomiast i teraz jeszcze jedna rzecz, jak teraz się rozmawiałem tak na temat tam w tej księgarni luterańskiej na Grodzkiej, to oni mi mówili, że Kościół, że przy spotkaniu się z tym poglądem, tam ona mi tam, ta pani potwierdzała, że Kościół szwedzki zachował sukcesję apostolską. Że tam tak wolno reformacja wchodziła, że oni praktycznie przejęli prawie cały ustrój Kościoła. Prawie całą naukę Kościoła katolickiego przyjęli i również stroje, wszystko to. I teraz przy ordynacji biskupa w kościele luterańskim zawsze jest obecny biskup szwedzki. Jako jeden przy konsekracji. Z tym, że jest jedna rzecz. W te kościoły nie uznają sakramentu kapłaństwa. Czy sakramentu święcy. Tam jest tylko ordynacja. Więc w tej chwili wynika z tego, co wyczytałem teraz, że między kościołami nadbałtyckimi, znaczy skandynawskimi i nadbałtyckimi jest pełna jedność wspólnoty kościelnej. Czyli by z tego wynikało, że kościół luterański też w Polsce. Kościół Jezusa Chrystusa jest nadal podzielony i spełnienie się modlitwy Jezusa o jedność wciąż wydaje się odległe, a nawet nierealne. Rozmowy między teologami poszczególnych kościołów trwają, przynoszą pewne rezultaty, na przykład uznanie wzajemne chrztu. Ale do wspólnoty eucharystycznej jednak chyba droga bardzo daleka. Ale co niemożliwe dla ludzi, jest możliwe dla Boga. Tu mi się taka refleksja. Pamiętacie, siostra Faustyna dostała dwa polecenia. Namalowanie obrazu Pana Jezusa Miłosiernego, chociaż nie umiała malować. I założenie nowego zgromadzenia. I w pewnym momencie ksiądz Sopoćko się zorientował, że Pan Jezus wcale od niej tego nie żąda. Obraz narysował ten Kaźmierowski, a później Chyła. A do powstania z nowego zgromadzenia doszło już chyba po wojnie, czy w czasie wojny. W każdym razie już po śmierci siostry Faustyny. Być może, że jest tak samo z tym dążeniem o jedność Kościoła. Chrystus nas do tego wzywa, ale my może do końca świata będziemy budowali tylko tę jedność. A do niej może na tej ziemi nie dojść, nie wiem. Teologowie nad tym pracują. Co niemożliwe dla ludzi, możliwe dla Boga oczywiście. Jakie jest zadanie nas, nie teologów, ale szeregowych chrześcijan? Naszymi własnymi siłami nic nie zdziałamy. Niejedną organizację czy wspólnotę już dawno ludzie tworzyli i dawno się już rozpadły. Mamy walczyć siłą Boga. Musimy iść z Nim. Stanem normalnym chrześcijanina jest stan łaski uświęcającej. Chrześcijanin nie może żyć w grzechu. To jest jakiś stan wyjątkowy. Bóg mówi: świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Twórzmy ciało Jezusa Chrystusa, jak naucza święty Paweł. Wy przeto jesteście ciałem Chrystusa i poszczególnymi Jego członkami. To ciało musi się odżywiać. Potrzebujemy Eucharystii, potrzebujemy pokarmu słowa. Potrzebujemy modlitwy. Nie tylko za siebie, za nasze partykularne sprawy, ale modlitwy za cały Kościół. O Jego jedność, o szerzenie Ewangelii. Potrzebujemy modlitwy uwielbienia. Chrześcijanie cierpią. U nas jest spokój w tej chwili. Jak będzie, nie wiadomo. Chrześcijanie cierpią, są prześladowani. Czy pamiętamy, czy pomagamy im, czy czujemy się jednością z nimi. Święty Paweł pisze, jak cierpi jeden członek ciała Chrystusowego, tak cierpią, współcierpią inne członki. Też pytanie do każdego z nas, czy my wiemy o tym na pewno, ale czy jest to w nas? Weźmijcie jarzmo moje na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Bronią szatana jest pycha. Naszą bronią pokora, pokora, pokora. Uczcie się, że jestem pokorny sercem. Zaczynać trzeba od siebie, od swojej wspólnoty. Czy przystępując do Eucharystii jestem pojednany z moimi bliskimi? Co mogę w tej sprawie zrobić? Ostatecznie Pan Jezus kazał zostawić swój dar i wpierw pojednać się z bliźnim. Jeżeli przyniesiesz dar swój przed ołtarz i wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw swój dar przed ołtarzem, a wpierw idź i pojednaj się ze swoim bratem. Liturgia eucharystyczna jest też taki moment, miejsce, znak pokoju. Tuż przed przyjęciem ciała Chrystusowego. Znak ten uświadamia nam, że pełne zjednoczenie z Bogiem, jakie dokonuje się przez komunię, musi zakładać również budowę rzeczywistej, a nie tylko zewnętrznej komunii. Wspólnoty z braćmi, siostrami w wierze. Nie tylko w wierze, też i z niewierzącymi. Bóg, który sam jest wspólnotą osób, pragnie nas zbawić również we wspólnocie. Dlatego nie bez znaczenia dla człowieka wiary jest też jakość więzi międzyludzkich. Jest też pytanie, jak mówimy o swoich wrogach, o tych ludziach, którzy są nam przeciwni. Czy się za nich modlimy? Czy boli nas to, że oni są z dala od Boga? Czy ten ból odczuwamy? Czy jest nam to obojętne? Nie można zapomnieć o słowach świętego Jana Apostoła z pierwszego listu. Jak możesz mówić, że miłujesz Boga, którego nie widzisz, jeżeli nie miłujesz brata swojego, którego widzisz? W naszym kręgu kulturowym naturalnym znakiem pojednania braterstwa jest podanie ręki. I ten znak mamy w liturgii. Kiedy wprowadzono ten znak po soborze, w czasie liturgii, po zmiany liturgii soborowej, spotkał się z wielkimi oporami. Praktycznie wymuszono nawet na episkopacie go odwołanie. Częściowo przynajmniej. Na szczęście się to nie udało. Próbowano tylko zastąpić to ukłonem, żeby tylko nie mieć nawet fizycznego kontaktu z drugą osobą. Nieraz szczególnie na samym początku zostawałem z wyciągniętą ręką. Nie było odpowiedzi. Jak nieraz służyłem do mszy świętej u dominikanów, po naszej siódemce jeszcze szedłem później do pracy, więc na dole była w czasie msza. I jak Tomasz odprawiał, no to ojciec Tomasz Pawłowski, no to podał mi rękę na znak pokoju, a później szedłem do ludzi i podawałem mi tę rękę. Protest był, zabroniono. Warto też dołożyć starań, żeby ten gest nie był pusty, a niósł za sobą rzeczywiste pojednanie, poczucie jedności wspólnoty. I słuchajcie, teraz jeszcze takie moje wspomnienie. Mówiłem o ekumenizmie. Tutaj się były straszne obawy, że to heretyckie rzeczy opowiadam. Więc żeby takie moje świadectwo. Mnie kiedyś zachwyciło słowa te właśnie Chrystusa mówiące, aby byli jedno. A później zdałem sobie sprawę, później dopiero zrozumiałem to, że nie będzie ewangelizacja, nigdy nie przyniesie rezultatów, jeżeli chrześcijanie nie będą jedno. Że to jest takie sobie, nie, tu się rozleci, tam się coś zbuduje, tu się coś swastryguje, tam się popruje i tak dalej. W czasach posoborowych była duża taka jedność chrześcijan, duży taki optymizm, otwartość. Odwiedzaliśmy się nawzajem. Zresztą ci ludzie, ci pastorzy, których poznałem wtedy, nie tylko pastorzy, bo i ksiądz prawosławny, byli naprawdę, mogę powiedzieć, oni nie żyją już, byli naprawdę świętymi ludźmi. To byli ludzie naprawdę wierzący, naprawdę, którzy rzeczywiście szukali Chrystusa i którzy byli bardzo uczciwi i szczerzy, w większości. Odwiedzaliśmy się wzajemnie, modliliśmy się, studiowaliśmy Pismo Święte, czytaliśmy ich literaturę. Nie było literatury katolickiej wtedy, praktycznie takiej odnowowej, czegoś takiego. Dużo ich zawdzięczam ich literaturze. Między innymi tą modlitwę, którą odmawialiśmy w diakonii uwolnienia, modlitwy Litanii Pokory, to też jest z książki protestanckiej wydanej przez baptystów Głód Pełni Życia Chrześcijańskiego. Prawdopodobnie przetłumaczony przez takiego naszego przyjaciela Krzysztofa Bernardczyka. Wtedy Kościół katolicki dostał pozwolenie na drukowanie Biblii Tysiąclecia. Pierwsze wydanie 50 tysięcy, drugie wydanie 50 tysięcy. Tak mniej więcej. Takie było na te 30 milionów katolików. Bo tak mniej więcej było. 100 tysięcy egzemplarzy. Protestanci zaczęli drukować Pismo Święte na zachodzie i przewozić trochę legalnie, trochę nielegalnie. Kiedyś właśnie w jednym ze zborów mieli transport Pisma Świętego. Przyszła służba bezpieczeństwa. Do wstępu do kaplicy nie mieli, oczywiście, bo pomieszczenie sakralne, ale mieszkanie pastora mogli. Zobaczyli Pismo Święte. A co? A skąd? A jak? A na jaki ten przytomny pastor powiedział: panowie, to jest pismo antykatolickie. Patrzcie tutaj, otwiera na liście do Tymoteusza. Tu pisze, że biskup ma być mężem jednej żony. A nie. W takim razie wszystko w porządku, nie mamy żadnych zastrzeżeń. Trafiłem do odnowy Duchu Świętym. Jak pamiętamy, też ona wzięła początek od braci odłączonych od zielonoświątkowców. Ale jednocześnie Pan Jezus powiedział, bądźcie prości jak gołębie, ale roztropni jak węże. Te kontakty też nie można być naiwnym. Byli ludzie, którzy działali, którzy byli sercem oddani nam, którzy chcieli pomóc nam, pomóc zbliżyć się też do Chrystusa, podzielić się swoją wiarą, często imponowali mi, bo ja nie potrafiłem. Powiem wam taki fragment. Kiedy słyszałem już kazanie z nagrania w tym, a jeszcze mam parę minut czasu, nie mogę sobie pozwolić. Słyszałem nagranie, nie o 12. Zegar jest na górze. Ale dobrze, nie będzie 5 minut. Słuchajcie, jak jeździłem na delegację do Warszawy, to często jeździłem w ten sposób, że rozliczałem sobie pociąg pospieszny i jechałem tak naprawdę całą noc pociągiem osobowym, żeby te parę złotych zaoszczędzić. Ale rozliczałem się jako pociąg pospieszny. I teraz słyszałem kazanie pastora zielonoświątkowego, który zresztą się, akurat ten, on się modlił. To był jedyną osobą z tych braci od oczu, która się modliła nade mną w czasie, kiedy miałem dominikaną modlitwę o wylanie Ducha Świętego. Był wśród dominikanów on ten, Kazik Sosudski. Był i ojciec Joachim i tam, no, mam wypisanych wszystkich Biblii. No i ten... I wtedy on, i on też, on pracował chyba wtedy jako technik chłodnictwa i studiował teologię na chacie chrześcijańskiej akademii teologicznej. I jemu też zaproponowali to samo. Będziemy, rozliczymy się, pojedziemy czy samochody, coś rozliczymy, pociąg i tak dalej. Powiedział, że nie, ja się uczę na pastora, ja się uczę, ja mam być duchownym, ja nie mogę sobie na coś takiego pozwolić. Unikajcie choćby czegoś, co ma ten pozory zła. Zaimponował mi. Ale mówię, były też przypadki, gdzie próbowano ludzi przeciągać. Markowi też jeden pastor proponował zajęcie się młodzieżą w tym zborze, żeby przejść do niego. Więc musimy być świadomi. I teraz, od 1617 w Polsce Kościół stosował ksiąg zakazanych. Dzisiaj to nie zda egzamin. Dzisiaj by to nie zda. W trosce, żeby owieczki czasem gdzieś nie zeszły na złe drogi. Dzisiaj to już nie zdałoby egzaminu. Mamy internet, mamy telewizję, mamy radio. Mamy środki tego. Musimy być przygotowani na kontakt z rzeczywistością, z różnymi poglądami. Musimy znać swoją wiarę, ale musimy też znać wiarę innych. Musimy znać poglądy innych, żebyśmy potrafili odróżnić ziarno od plew. Żebyśmy potrafili odróżnić, co jest od Boga, a co nie jest od Boga. I dlatego mówiłem tutaj o nauce różnych kościołów, żebyśmy to poznali. Ja się przekonałem też w tym, przekonałem się tak samo, że często braci odłączonych łączyło, bardzo dużo dzieliło, łączyło na przykład niechęć do katolików. Nie zdążyłem już poszukać sobie gdzieś, mam książki, nie znalazłem w domu. Zresztą, ale nie zdążyłem, nie było czasu, żeby szukać tego w internecie. Ta książeczka, o której mówiłem, Głód pełni życia chrześcijańskiego. Ale tam jest na końcu, wiem, ale tam jest na końcu taka parafraza pieśni Głos Chrystusa słychać Marcina Lutra. Parafraza. Ja w fragmentach nie umiem cała na pani. Głos Chrystusa słychać, wzywa wszystkich nas. My się ukryjmy, mamy jeszcze czas. Chrystus krzyż i zbawca? Oczywiście tak. Tylko, nie, Chrystus Bóg i zbawca? Oczywiście tak. Tylko krzyż ukryjmy. To nie modny znak. Nieźle podzieleni, każdy trzyma coś. Różne te nauki. Reszta sama złość. Dalej, tam mi się tam, jeszcze jest chyba jedna czy dwie złotki, nie pamiętam w tej chwili. Nie chcę już wymyślać. Pana jest zaś Chrystusa, miejcie w sercach za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która jest w was. I rzekł im do nich, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie, ale nakarmieni jego ciałem i krwią i napełnieni jego słowem. Amen. Amen.